Paweł Machała, witam Państwa w kolejnym odcinku programu, cyklicznego programu Ostatnia Spowiedź, w którym zapraszamy do nas gości, którzy opuścili rzymski katolicyzm, ponieważ zostali chrześcijanami. Dzisiaj moim gościem jest osoba wyjątkowa jak zwykle, ale w moim przypadku to szczególnie nabiera znaczenia, ponieważ znamy się już Damian Grabski.
Dzień dobry.
20 lat.
Coś koło tego będzie.
Zaczęliśmy w liceum.
Policzmy to dobrze.
No ja maturę zdałem w 92. To musi być kolego 30 lat.
Z widzenia mogliśmy się znać jeszcze dłużej, bo nawet w podstawówce.
A tak, tak, rzeczywiście.
Po troszkę.
No ale tutaj można powiedzieć, że łącznikiem był mój brat.
Tak, z którym chodziłem do klasy.
Jak to było? Jak się spiknęliście? Dlaczego się w ogóle lubiliście? Bo wiem, że byliście wielkimi kumplami.
Poznaliśmy się tak naprawdę dopiero w liceum. Siedzieliśmy w ławce ze sobą przez 4 lata. Także, no, ale także poza szkołą mieszkaliśmy blisko siebie, także kumplowaliśmy się, byliśmy przyjaciółmi i naprawdę dużo czasu ze sobą spędzaliśmy.
Maciek zmienił się pod koniec tej waszej, tego czasu w liceum. Co się stało?
Maciek, no teraz mogę to powiedzieć, wcześniej o tym nie wiedziałem. Maciek nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Zmienił się pod tym względem, że no my należeliśmy do takiego dosyć rozrywkowego towarzystwa. I pod koniec liceum pamiętam, że Maciek spoważniał, stał się bardziej skromny, zaczął mądrze mówić, zaczął mówić o Bogu, głosić Jezusa Chrystusa, Jego zbawienie. Ja wtedy nie rozumiałem z tego nic, wolałem tego nie słuchać, nie wiem, może bałem się prawdy o sobie i tak jakoś ten kontakt, jeszcze w 4 klasie pamiętam, te nasze relacje się zmieniły, ale już po szkole średniej kontakt został zerwany przeze mnie. To ja nie chciałem z Maćkiem więcej się spotykać. Właśnie nie lubiłem rozmawiać z ludźmi, którzy mówili mi coś właśnie o Bogu. Nie? Że...
No właśnie, przecież urodziłeś się w rodzinie katolickiej. Wychowany byłeś, zdaje się, na katolika. Co się stało, że nie lubiłeś o Bogu rozmawiać?
No ja już w wieku, można powiedzieć, kilku lat w tym kościele katolickim coś mi nie grało, ponieważ widziałem tą obłudę i te kłamstwa księży katolickich, którzy co innego mówili mi na lekcjach religii, a co innego robili, co innego się o nich słyszało na przykład z ust moich rodziców, którzy opowiadali mi, jak to jednego księdza prowadzili ministranci pod rękę pijanego, drugi tam przegrał w karty samochód, więc te wszystkie ich nauki na lekcjach religii w porównaniu do tego, co robili, no, moja dziecięca logika pojmowała jako obłudę i kłamstwo, więc stwierdziłem, że poprosiłem mamę chyba w wieku lat 11 czy 12, żeby nie budziła mnie w niedzielę po to, żebym chodził do kościoła i właśnie tutaj dodam, że nie byłem jakimś takim buntowniczym dzieckiem, ale raczej rodziców słuchałem, ale właśnie w tym temacie Kościoła katolickiego byłem bardzo stanowczy i chciałem zerwać kontakt z tym Kościołem, z tymi obrzędami katolickimi, chodzeniem na msze. Czułem, że to nie jest miejsce dla mnie.
Jednocześnie zerwając z tym takim zwykłym po prostu podelstwem kleru, obraziłeś się na Boga, czy przestałeś w Niego wierzyć, w Jego istnienie? Jak to było?
Ja sobie to mniej więcej w taki sposób wyobrażałem, że Boga stworzyli właśnie księża katoliccy po to, żeby czerpać jakieś materialne korzyści z tego powodu, bo wychowałem się na wsi, więc wiadomo, te parafie wiejskie, one były, tam księża na dużo więcej sobie pozwalali niż może niż w miastach, po prostu jakoś tak nie kryli się z tą swoją obłudą. I jakoś wtedy sobie tak wbiłem do głowy, że wymyślenie Boga im pomaga, żeby ludzi straszyć, żeby czerpać z tego jakieś korzyści w postaci tych, nie wiem, zbierania na tace, chodzenia po kolędzie i tak dalej. Nie? Tak. Bardzo mnie to irytowało, nie mogłem tego znieść. Wręcz już jako kilkunastoletni chłopak nie ukrywałem, że nie podoba mi się. Także czasami włączałem się w dyskusję dorosłych i mówiłem, że jasno, że nie podoba mi się zachowanie tej grupy tych właśnie katolickich księży.
No i taki wyjechałeś za granicę, zdaje się. Tak zbuntowany, tak?
Tak, to było dosyć późno. Właściwie to przez większość mojego dorosłego życia taki obraz miałem. Nie można powiedzieć obraz Boga, bo nie wierzyłem w tego Boga właśnie takiego przedstawionego mi też na lekcjach religii jako jakiegoś starca z brodą, który tak jak dla mnie, tak sobie to wytłumaczyłem, że gdyby istniał, to stracił panowanie nad tym światem, który sam stworzył. Nie, nie było to dla mnie logiczne, że ktoś wszechmogący mógł po prostu stracić panowanie nad tym, co sam stworzył. Tak, nie wiem, to po prostu nigdy na lekcjach religii nie zachęcano mnie do czytania Biblii. I być może po prostu ci księża czy te zakonnice, taki obraz w mojej głowie wytworzyły te wszystkie właśnie te lekcje.
Czyli z jednej strony odrzuciłeś Kościół katolicki, wiedziałeś, że to jest wszystko bujda na resorach, ale po drodze jakby straciłeś przekonanie, że Bóg istnieje. Taki chyba dość typowy związek w twojej głowie nastąpił. Jeśli Kościół jest podły, to Boga być nie może.
Tak. Tak i tak naprawdę nie interesowałem się jakimiś tam sprawami duchowymi. Materializm taki po prostu panował. Myślałem tylko o sobie, jak sobie tutaj polepszyć to życie ziemskie, które i tak skończy się zgaśnięciem, zakopaniem w dołku i po prostu trzeba
używać,
póki jeszcze życie trwa. Tak sobie to tłumaczyłem.
I zdaje się, że z tej naszej perspektywy Bóg postawił na twojej drodze kogoś już za granicą.
Tak, już za granicą. Mieszkałem tam dosyć długo. Poznałem tam moją obecną żonę, Teresę, która podczas naszych spotkań wspominała o Bogu. A ja bardzo nie lubiłem ludzi, którzy o Bogu wspominali. Jednak tutaj ten związek, zakochałem się w mojej żonie i stwierdziłem, że wytrzymam to i zobaczymy, jak to się potoczy. I to właśnie ona pierwsza, może nie pierwsza, może już gdzieś kiedyś w życiu słyszałem to, że Biblia jest księgą natchnioną, że jest spójna, logiczna, z dowodami historycznymi. Może gdzieś to słyszałem, tylko że po prostu może słyszałem od osoby, na której może mi nie zależało, albo tak jak mówiłem, kiedyś unikałem ludzi, którzy o tym mówili, także to jakby umykało z mojej głowy. I zacząłem się dopiero tak naprawdę nad tym zastanawiać. Później przyszedł taki czas, to znaczy nie, wcześniej, jeszcze zanim poznałem moją żonę, przyszedł taki czas kryzysu, takiej pustki duchowej, gdzie jakoś tak straciłem, nie mogłem odnaleźć sensu życia, że po to człowiek tak ciężko pracuje, gdzieś tam wieczorem się napije piwka z kolegami, rano wstaje z bólem głowy do pracy i tak dzień za dniem w końcu skończy się to zakopaniem właśnie w dołku i po co to w ogóle tak ma trwać. Nie? Tak. Takie myśli zaczęły mi dopiero wtedy się pojawiać w głowie. No i pamiętam, że jak poznałem moją żonę i zaczęliśmy o tym rozmawiać, to rzeczywiście coś tam do tej mojej głowy docierało. zacząłem się interesować kreacjonizmem. Takim, nie w sensie takim...
Tak tego pewnie nie nazywałeś wtedy.
Tak, nie. W sensie traktowałem właśnie te organizmy żywe, organizm człowieka jako maszynę, która była bardzo skomplikowana i rzeczywiście gdzieś tam ktoś czasami wspominał, że musi za tym kryć się jakaś inteligentna moc, żeby to wszystko stworzyć, że to niemożliwe, żeby to z przypadku wszystko mogło powstać. I rzeczywiście to zaczęło mnie coraz bardziej przekonywać. Poza tym gdzieś też, dzisiaj mogę powiedzieć, że Bóg posyłał mi może takie jakieś informacje, filmy, książki, artykuły, w których Biblia często pokazywana była jako księga, która może zbawić ludzkość.
Tak.
I
to takie niekoniecznie były pewnie rzeczy chrześcijańskie, jak to pamiętasz?
Nie, pamiętam taki film właśnie Księga Ocalenia na przykład.
Tak, też tak.
No tam ostatecznie okazało się, że to właśnie Biblia miała ten świat ocalić.
Tam chodziło o szukanie jakiejś księgi, już tak ledwo pamiętam ten film, ale rzeczywiście pokazywał Biblię jako takie rozwiązanie wszystkich problemów i tą chęć ocalenia Biblii, bo jakby bez niej nie będzie przyszłości.
Tak, pamiętam jeszcze taką książkę przeczytałem, której dzisiaj bym nie polecił jako chrześcijanin. To była książka pod tytułem Misja. Tam człowiek jakiś porwany przez kosmitów, którzy mu powiedzieli, że to oni Biblię napisali, żeby zbawić Ziemię. Więc tak sobie wtedy właśnie pomyślałem, że warto by było zajrzeć, co takiego jest w środku Biblii, że ludzie widzą w niej tak jakby ratunek. Wiem, że moja żona posiadała Biblię, ale wtedy jeszcze ona właśnie była po przeprowadzce z Polski do Anglii. Wszystkie rzeczy jeszcze miała w Polsce. Spytałem się, czy Biblię ma. No miała w Polsce, więc przywiozła mi następnym razem.
Księga Ocalenia.
Tak, zacząłem czytać. I tak czytałem ją jako normalną książkę od początku do tam poprzez te kolejne rozdziały Starego Testamentu.
Wszystkie księgi
przeczytałem.
Całe pięcioksiąg?
Wszystkie właśnie, sam się sobie dzisiaj dziwię, że przeczytałem. Męczyłem się, owszem, nie rozumiałem prawie nic, ale stwierdziłem, że muszę tą książkę poznać całą.
Tak.
I przeczytałem książkę. Dzisiaj nie powiedziałbym, że to książka.
Wszystkie księgi.
Przeczytałem Biblię jako zwyczajną książkę. I rzeczywiście znalazłem tą logikę, znalazłem te dowody historyczne, znalazłem tą spójność, chociaż nie, tak jak mówię, nie za wiele z niej wtedy rozumiałem, ale po przeczytaniu tej księgi postanowiłem, że trzeba ją jakoś tak głębiej zbadać, bo rzeczywiście jest coś tam tkwi, jest ogrom wiedzy i tylko, że popełniłem taki właśnie błąd, że zamiast zaufać sobie, bo szukałem kogoś mądrzejszego, żeby się wspomóc jakimiś tam materiałami pomocniczymi.
Tak, i znalazłeś.
I znalazłem w internecie.
Niekoniecznie mądrzejszego.
No niekoniecznie. Wiele rzeczy można powiedzieć, że mi pomogło, ale sedno sprawy jednak tam było błędnie rozumowane i
zacząłeś mieć zamieszanie chyba, zdaje
tak,
się, wtedy,
bardzo
tak?
Dużo miałem zamieszanie. Zrozumiałem, co z tych właśnie pomocy, można powiedzieć, skorzystałem, to tak zrozumiałem boskość Jezusa, nie miałem co do tego wątpliwości. Wiedziałem, że życie nie kończy się w momencie śmierci fizycznej, że kiedyś stanę przed Bogiem, że będę musiał odpowiedzieć za wszystkie moje grzechy, że Bóg jest potężny i sprawiedliwy i nikt na sądzie ostatecznym mnie jakąś tam lekką ręką nie zostanie potraktowany. I wiedziałem, że Jezus, Bóg Wszechmogący w postaci Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię, żeby dać mi okazję do tego, żeby uniknąć tej kary, na którą bez wątpienia zasłużyłem.
Czyli w sumie praktycznie wiedziałeś tyle, co powinien wiedzieć człowiek przy pierwszej komunii świętej.
Tak.
Ale teraz już miałeś do tego przekonanie, bo wtedy Wtedy to było tobie tak narzucone, teraz w dorosłym życiu, rozumiem, wybrałeś te prawdy, odświeżyłeś je sobie, a jednak jeszcze czegoś brakowało, zdaje się.
To znaczy ja szczerze powiem, że, bo ty tu wspomniałeś o komunii, ja jakoś, nie wiem, ja może moja tak zwana komunia przeszła
to
bokiem,
tak,
bo ja...
Tam każdemu. No, mnie też. Te same czasy były, wiesz. Ale wiedziałeś, znałeś te prawdy, podstawowe bym powiedział, prawdy chrześcijaństwa, ale jeszcze brakowało kropki nad i.
Tak. Kropki nad i zbawienia z łaski. Nie mogłem pojąć, że Bóg może po prostu wybaczyć mi tak bez jakiegoś mojego zaangażowania w to, żeby się tam poprawić, zmienić, że jakoś tak rozumiałem, że mam szansę na to, żeby uniknąć tej zasłużonej kary śmierci duchowej, piekła, ale nie byłem pewny, czy Bóg jakoś... No, myślałem, że po prostu muszę się zacząć zmieniać jeszcze tutaj za życia tego ziemskiego. Nie? I byłem strasznie... To był taki niepokój, wręcz strach,
no tak,
że jest szansa, a ja nie mogę sobie z tym poradzić. Ja,
no bo jeśli nie zdołasz się poprawić tak jak trzeba, no to amen.
To tak darmowa moja cała wiara tak. I tak czy owak skończę tak, jak bym w ogóle się
nie
tym
wierzył.
Nie zajmował. Tak.
No tak. Wtedy zatoczyłeś duże koło, nie? Wróciłeś do punktu wyjścia, bo wiem o tej twojej rozmowie, którą kiedyś Maciek, mój braciszek, z tobą przeprowadził, jedąc z Dublina do domu. Tak. I tam cię męczył wtedy, nie? Miałeś tak. ochotę wysiąść w czasie jazdy.
Tak. Ze swojego samochodu
tak, miałem ze swojego okazję.
Miałem tak. chęć wysiąść. Byłem zamknięty w kabinie swojego własnego samochodu tak. z Maćkiem, który stał na górce pod Lublinem.
Aha, zabrać go na okazję.
Tak. Chciał jechać tutaj do Lipska i pamiętam, Maciek zadał mi pytanie, no zaczęliśmy rozmawiać, no, to była taka właśnie dziwna rozmowa, bo już od jakiegoś czasu ze sobą nie mieliśmy kontaktu. Aha. Maciek tam się pojawił nagle w moim życiu na górce tam na Sławinkowskiej.
Tak.
Zatrzymałem się, chwilę pogadaliśmy co tam u nas i nagle Maciek zadał mi pytanie, czy wiesz, co by się z nami stało, gdybyśmy na przykład mieli teraz wypadek i zginęlibyśmy w tym wypadku? No i wtedy właśnie tak pomyślałem, no zaczęło się, nie? Że Maciek znowu będzie mi mówił o Bogu. I rzeczywiście mówił mi, długo całą podróż opowiadał mi, powiedział mi o Jezusie, jego przyjściu na ziemię po to, żebym ja, czy każdy, ktokolwiek, kto tylko będzie chciał, mógł uniknąć tej zasłużonej kary za nasze tutaj grzeszne życie na ziemi. No, oczywiście zignorowałem to wtedy. Wróciłem do tego swojego ziemskiego, rozrywkowego życia. No i wracając do tak, tego do tej, czasu, do tego, już kiedy mieszkałem za granicą.
Szukałeś Boga.
Tak, szukałem Boga. Przypomniałem sobie o Maćku, kiedy jechałem do Polski na wakacje. Pamiętam, że długo wtedy w Polsce, jakoś 2 czy 3 lata nie było nas w Polsce i postanowiliśmy do Polski przyjechać. Postanowiłem pójść do Maćka, wiedząc, że jest już doświadczonym chrześcijaninem. Z taką chęcią, żeby zagadać, dowiedzieć się czegoś, czegoś, co mnie nurtowało. I poszedłem. Zaczęliśmy z Maćkiem rozmawiać, pochwaliłem mu się, że właśnie zacząłem studiować Biblię, że uwierzyłem w Jezusa. I wtedy pamiętam, Maciek zadał mi pytanie, czy ja jestem pewien, że jak umrę, to czy ja pójdę do nieba? A ja stwierdziłem, że no nie, przecież skąd ja mam to wiedzieć? A Maciek powiedział, że ja wiem. I tak skończyła się nasza rozmowa. Maciek wspomniał wtedy pierwszy raz o telewizji Idź Pod Prąd. To był 2017.
Tak.
Zaczęliście działać w 2016, także to były jakieś tam początki. Ja jeszcze tej telewizji jakoś nie odnalazłem. w internecie, ale pamiętam, że nie dawała mi ta myśl spokoju. Dlaczego on jest pewny, a ja nie?
Jakim prawem?
Dlaczego? Tak, nie? Skąd przecież na pewno bierze? Się myli, przecież ja nie mogę się mylić.
Ciekawe, że on to samo pytanie zadał ci właściwie, co w tej podróży samochodem pierwszej, wiesz, tak. Takiej, że co by się stało z nami, nie? Rozumiem, że wtedy też powiedział ci, że no, ja bym był z Bogiem w niebie, tak. Nie? I to teraz do tego samego powraca. Widać, że Maciek dokładnie umieścił to pytanie, nie? Że dręczyło cię właśnie to dokładnie. Samo, co wcześniej, 20 lat wcześniej. To ciekawe.
Dokładnie. Znaczy, na pewno wiedział, co dręczy kogoś, kto... Bo z naszej rozmowy wynikało, że ja wierzę w Jezusa, że, że mam szansę uniknąć tak. piekła, ale nie jestem tego pewien. Więc Maciek to oczywiście wychwycił i umiejętnie tutaj tym pytaniem mnie zaskoczył. Ale pamiętam, że właśnie ta myśl później pojawiała się często, dlaczego on jest pewien, a ja nie. Tak. I tak jak mówiłem, Maciek wspomniał o telewizji, która zaczęła nadawać, iść pod prąd. I zacząłem oglądać, trochę inaczej zacząłem oglądać tę telewizję, bo większość ludzi zaczyna od programów politycznych o 13, a ja zacząłem... od nauczań pastora Pawła Chojeckiego, który właśnie po raz pierwszy się spotkałem z taką sytuacją. Kazał sprawdzać wszystko, co on mówi na nauczaniach. I rzeczywiście zacząłem z pomocą nauczań Pawła i warsztatów biblijnych tak sobie wziąłem na warsztat te wszystkie wersety dotyczące nieutracalności zbawienia. To wtedy było moim takim głównym źródłem zainteresowania.
Chciałeś dowiedzieć się, skąd Maciek jest pewien, tak?
Tak. I w maju byłem u Maćka, w lipcu, żeby nie nie wiem, czy to był 17 lipca, pamiętam chyba, to było, bo to takie daty...
Ale porę dnia pamiętasz pewnie.
Tak. Porę dnia to było bardzo późno w nocy. Zrozumiałem wszystko, pozbyłem się wszelkich wątpliwości co do tego, że już więcej ja nie muszę nic dodawać do tego, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. Straciłem te wątpliwości, wysłałem Maćkowi SMS-a, że właśnie nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, że przyjąłem ten największy prezent w moim życiu, że już jestem pewien, że na pewno spotkamy się w niebie.
A pamiętasz, coś ci odpowiedział? Pewnie spał, bo
nie.
To taka praca.
Super wiadomość, ale dalszej części nie pamiętam, ale to było coś takiego, że mam nadzieję i modlę się, żebyśmy się jak najszybciej spotkali ponownie. Tak.
To było w Polsce? Tak z ciekawości. Na polskiej
nie.
Ty już
tam się nawróciłem się na Albionie. Emigracji, tak, że tak powiem.
Tak. No dobrze, wróciłeś do wtedy już żony, tak? Już wtedy byłeś. Wtedy już mieliście dziecko.
Tak. Właśnie tutaj ciężko to wszystko mi chronologicznie poukładać.
Bo z waszym dzieckiem to też ciekawa historia.
Ciekawa. Historia. To były moje początki, tak jakby kiedy poznałem moją żonę i później się pobraliśmy i postanowiliśmy, że będziemy się starać o dziecko, to były tak jakby moje początki przygody z Biblią. Wtedy zacząłem czytać Biblię i zacząłem się modlić. Tak jak umiałem, modliłem się w różnych sprawach i pamiętam, że jakoś tak nie mogliśmy mieć dziecka, postanowiliśmy zgłosić się po pomoc lekarską i tam po kilkumiesięcznej batalii lekarze stwierdzili, że dziecka już mieć nie będziemy, że szanse są zerowe. Musimy się z tym pogodzić. No i ja wtedy pamiętam, modliłem się, że wiedząc, że lekarze nie mylą się w tych sprawach dość często w dzisiejszych czasach. Jednakże modliłem się cały czas, Boże, przecież Ty jesteś tu szefem, pomóż. I pamiętam, że 2 czy 3 tygodnie po tym, jak dostaliśmy tą ostateczną diagnozę. Moja żona Teresa stwierdziła, sprawdziła, jest w ciąży. Także no, tak. Tutaj no...
Widziałeś tego cud wtedy, tak?
Tak. Widziałem masz, to zdecydowanie no,
mam nadzieję, że pewnie do dzisiaj tak to na to patrzysz. Tak. Ja też bym tak pewnie widział. I myślę, że to, w sumie to Bóg cię rzeczywiście pocieszył, nie? Tak. W jakiś sposób. Tak. Ciekawe, że Bóg czasami wykorzystuje takie okazje, żeby nawet ludzi, którzy jeszcze go nie znają, żeby przyciągać do siebie. Mała dygresja, ale niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który odrzucał Boga. Trochę jak ty. Na zasadzie, że to jakoś nie istnieje, nie może istnieć. Tyle zła na świecie. On był świadkiem wielu rzeczy bardzo złych i poradziłem mu, pomódl się. Po prostu się pomódl do Boga. Ale mówi do mnie, jak mam się modlić do Boga, jak ja w Niego nie wierzę. Równie dobrze, to powiedział, mógłbym się modlić do zupy pomidorowej. Dosłownie tak powiedział. I a ja jestem pewien, że no, mam nadzieję spotkać się z nim jeszcze i że ten krok wiary człowieka, który został oszukany przez religię, tak jak ja też, bo przecież mamy podobne historie w zasadzie, w Polsce są wszystkie bardzo podobne, został oszukany przez oficjalny kościół, odrzucił go razem z Bogiem, a potem musi zrobić krok wiary, żeby w ogóle o Bogu pomyśleć pozytywnie i może do Niego coś powiedzieć, nie? Po prostu powiedzieć do Boga, no tak jak ten człowiek, no do zupy, że to jakoś ten krok, myślę, stanowi często taką cezurę w tym, że nagle Bóg zaczyna odpowiadać.
Tak.
To tak samo było u ciebie, nie?
Tak, jeszcze tutaj cofając się w czasie, miałem kiedyś taką sytuację, to jeszcze było przed poznaniem mojej żony. Te czasy takie, opowiadałem o tych takich rozrywkowych sprawach. Mieszkałem w takim mieszkanku i tam, no to tak można powiedzieć, że mieszkałem wtedy sam, także jak ktoś nie miał co ze sobą zrobić, to przychodził do mnie z jakąś tam, z jakimś czteropakiem, czy coś. Pamiętam, że kiedyś właśnie tak i wtedy takie zacząłem mieć myśli depresyjne, można powiedzieć, że ten sens taki jakiś tak życia traciłem. I była taka sytuacja, gdzie siedziałem nad jakimiś pustymi puszkami i pełną popielniczką i tak pomyślałem sobie, Boże, jeżeli istniejesz, zrób coś i zmień moje życie. I niewiele później...
Byłeś sam wtedy.
Tak, niewiele tak? później poznałem...
Tak. Czyli zawołałeś do Boga...
W którego jeszcze wtedy nie wierzyłem.
Nie wierzyłeś, nie? Tak. To jest w ogóle dobra rada dla tych naszych przyjaciół, którzy mówią, no ale jak mam uwierzyć? Jak mam wierzyć, jak ja mam takie doświadczenia? Nie? Po prostu zaufaj, że Bóg istnieje. Powiedz do Niego, ale powiedz to szczerze. No, tak jak szczerze. Często właśnie w takich depresyjnych momentach to często na szczerość ludzi stać. Tak. No wróciłeś do Anglii i co? Wtedy po tej rozmowie z Maćkiem szukałeś Biblii, tak? Czytałeś Biblię więcej i nawróciłeś się w końcu, a żona nie.
A żona, przez właśnie dzięki której do Biblii zajrzałem, wierząca w Boga.
Teraz ją wyprzedziłeś.
Tak, wierząca w Boga, jeszcze wtedy nie przyjęła tej doskonałej ofiary Jezusa, więc... No, zacząłem nad tym pracować. Moja taka pierwsza myśl była, żeby właśnie teraz przekonać żonę, tak można powiedzieć, no oczywiście to Jezus przekonuje, ja mogę być tylko jego narzędziem, ale pamiętam, że wtedy pracowałem jako kierowca autobusów, jeździłem po nocach i codziennie modliłem się właśnie o nawrócenie mojej żony. Za 2 czy 3 miesiące właśnie po mnie Teresa się nawróciła, no, z czego bardzo się cieszyłem, bo teraz właśnie tak patrzę wstecz, to używałem trochę zbyt nachalnego, nachalnych metod.
Tak.
Dzisiaj bym był jako bardziej doświadczony chrześcijanin, już bym tak
więcej... To się często zdarza, że chcemy bardzo chcemy nawrócenia tej osoby, że zapominamy, że tak naprawdę to nie my nawracamy, nie?
Dokładnie. No. I to przecież to ona musiała podjąć decyzję, a do tego nie da się zmusić jakimiś...
Przekazujemy Ewangelię, a to Bóg musi działać w sercu tej osoby. Ona musi przyjąć tę prawdę, chcieć więcej. Ale Bóg przekonał ją jakoś.
Tak, przekonał ją.
Ona pozwoliła mu się przekonać. Jak to było, mówisz, kilka miesięcy po twoim nawróceniu, tak?
Dwa i pół miesiąca. Myślę, że ja się nawróciłem w lipcu, a żona jakoś w październiku.
No to krótko rzeczywiście byłeś w chrześcijańskim, że tak powiem, wdowcem.
Ja pamiętam, oglądałem te programy i takie miałem marzenie właśnie, żeby mieć dom, chrześcijański dom, żeby wierzącą żonę.
Nie? Wielu z naszych widzów wierzących...
Zazdrościłem wam.
No tak, tak, ale dzisiaj wiesz, a dzisiaj znowu przekroczyłeś tę granicę i podejrzewam, że wielu z naszych widzów patrzy na nas, nie? I no tak, mam nadzieję, w dobry sposób zazdrości, chciałoby tego, ale to jest pokazujesz, jak to może być, jak nie dajemy gwarancji, nie ma takiej gwarancji, ale co byś powiedział? Takie trwanie przy Bogu samodzielne, co jeszcze jest potrzebne, żeby, jak widzisz, można powiedzieć, ten sukces, czego był wynikiem tego, że twoja żona się nawróciła w końcu?
Myślę, że świadectwo. Świadectwo podążania za Jezusem.
Masz na myśli życia takiego praktycznego?
Tak. Samo czytanie Biblii, co właśnie często pastor powtarza, nie wystarcza. Trzeba to zastosować. Trzeba to zastosować i no, w moim przypadku było tyle łatwe, że no, to moje życie przed nawróceniem, przed sięgnięciem do Biblii było złe. Było to na pierwszy... Bo niektórzy na przykład nie mają takiego kontrastu, tak jakby przed i po nawróceniu. U mnie to był kontrast. Ja miałem nałogi, ja miałem... to te właśnie rozrywki takie tak. Bardzo to też nieprzyjemne dla mojej żony, bo często lubiłem się spotkać z kolegami, graliśmy tam w te darty, oglądaliśmy mecze, a to nie było.
I to nagle ta zmiana, tak. Zmiana życia na niej wywarła wrażenie, tak?
Tak. Tak wydaje mi się, że właśnie świadectwo te zmiany postępowania przeważyło.
Jak powiem, dzisiaj jesteś, jak ciebie znam, jesteś patriotą, dumnym Polakiem. To, co zawsze jak mówisz, cię słyszę, kiedy mówisz o Polsce, to mówisz właśnie z dumą, z pragnieniem tego, żeby widzieć lepszy kraj. Udzielasz się tu i ówdzie w różnych projektach. Ale to nie byłeś wtedy patriotą. Rozumiem, że to najpierw chyba zostałeś chrześcijaninem. Jak to stało się właśnie z twoim patriotyzmem?
Tak. Kiedyś los Polski tak naprawdę był mi obojętny, dlatego wyjechałem z Polski, nie zastanawiając się tak naprawdę. Myślałem o sobie, żeby sobie tam polepszyć. Nie musiałem wyjeżdżać, nie miałem aż tak źle, żeby musieć wyjechać. Chciałem łatwiejszego chleba. Tam moi znajomi, wtedy były te masowe migracje po wstąpieniu Polski do Unii.
Tak.
Moi znajomi tam wyjechali, więc postanowiłem, że ja też do nich dołączę. I tak naprawdę mieszkając tam nie interesowało mnie, co się w Polsce dzieje. No i dopiero kiedy zacząłem Biblię czytać i zobaczyłem, że no, Biblia ma taką moc, że zmienia nie tylko jednostki, ale całe narody, tak. że jednak o ten naród trzeba dbać, trzeba być patriotą, że trzeba o swoją ojczyznę się troszczyć, bo tam są nasze rodziny. Być może my też tam będziemy mieszkać, nasze dzieci. Żeby nie zaprzątać sobie właśnie głowy tymi politykami z górnej półki, bo to nie dla nich tak naprawdę. A takie miałem kiedyś przeświadczenie, że to nie będę... No dbało o interesy jakiejś tam grupki tych pseudopatriotów, którzy dbają tylko o własne interesy.
Tak.
I kiedyś pamiętam tu też historia z autobusu, którym jechałem kiedyś sam. Ostatni kurs miałem gdzieś też w okolicach północy. Wsiadł taki człowiek w kapeluszu i zaczęliśmy rozmawiać. Pytał się, skąd jestem. Pytał się, dlaczego tutaj jestem, a nie w swoim kraju. Ja powiedziałem coś takiego, że ja czekam, aż tam się zrobi lepiej, bo na razie to moim krajem rządzą kryminaliści i ja w takim kraju nie chcę żyć. Ja, jak się zmieni, to ja może tam wrócę, nie? Jak, i wtedy on takiego, tak nerwowo do mnie powiedział, że źle myślę, że nie można tak sobie czekać na poprawę. Tam trzeba być, próbować zmieniać swój kraj, nie? Jakiś patriota.
Starszy człowiek to był?
Starszy, tak, starszy, tak myślę, że
około 60. Mówisz, to raczej starszy, tak.
Tak. Mhm. Taki
angielski
patriota, który też zresztą powiedział, że jego krajem też rządzą kryminaliści, także, a on nigdzie się nie wybiera. I no właśnie długo później myślałem o tym, że przecież tak naprawdę to my nie jesteśmy tutaj w domu. Warto było pomyśleć o powrocie do Polski. Tylko, że moja żona Teresa jest taką osobą dosyć taką racjonalną i praktyczną, i jak kiedyś tam jej wspominałem o powrocie, to oczywiście wszystkie argumenty przeciw, jak mi wymieniła, to musiałem się z nią zgodzić, że rzeczywiście nie mamy do czego wracać. Tak. Nie mamy w Polsce nic tutaj, nie mamy takiego punktu zaczepienia. I właśnie kiedyś, kiedy już zacząłem studiować Biblię w grupie biblijnej z twoim bratem, z Maćkiem, zaczęliśmy o tej mojej chęci powrotu często rozmawiać. Że Maciek zadeklarował pomoc, że zrobi wszystko, żeby tutaj jakoś tam nas zakorzenić, żeby pomoże mi znaleźć pracę, jakieś tam mieszkanie. Ale jakieś takie lęki przeżywałem wtedy, żeby Teresie o tym wspomnieć. No i modliłem się znowu o to, żeby znaleźć sposób na przekonanie mojej żony, żeby jednak miała chęć.
Żeby ta myśl znowu, żeby poczęła tym razem myśl.
Tak, no i nie minęło tam kilka tygodni. Moja żona pewnego wieczoru spytała się, czy ja ciągle chcę do Polski wracać. No, oczywiście, że chcę, odpowiedziałem. A ona się spytała, a to kiedy byśmy mogli wracać? No to... No,
spełniły się twoje marzenia.
Tak. Podczas kilku następnych dni postanowiliśmy wystawić, mieliśmy tam dom kupiony na kredyt, wystawić go na sprzedaż. W ciągu kilku miesięcy sprzedaliśmy ten dom tam trochę po zaniżonej cenie, żeby móc jak najszybciej do Polski wrócić. I tutaj jesteśmy już ponad 2 lata. I to, co po ludzku wydawało się niemożliwe, dzisiaj okazuje się, że no, w Polsce da się żyć i...
Kolejny raz Maćkowi coś zawdzięczasz chyba.
Tak.
Cieszę się, że takie relacje powstają.
No tak, bez pomocy kościoła, bez pomocy rodziny, prawdopodobnie byłoby inaczej, ale rzeczywiście Bóg błogosławił nam w tych początkach i dzisiaj już właściwie zapomniałem, że gdziekolwiek byłem.
Tak. Osiadłeś tutaj już i Ja też mi się wydaje, że znamy się już tak jako wierzący wiele lat. To jak teraz powiedziałeś, że to jest co? 2-3 lata? Tu w Polsce? 2 lata jesteś w Polsce, tak? Ponad mam wrażenie, że to dłużej. Czyli twoja historia to historia człowieka, który odrzucił Boga, bo kościół, który go reprezentował, który jedyny, który znał, okazał się fałszywy. Odszedł do Boga, ale nie byłeś szczęśliwy, nie potrafiłeś się całkowicie oderwać, zatopić w tych przyjemnościach. Bóg dał ci najpierw żonę, a potem ten cud z dzieckiem, potem przyjaciela dawnego, a teraz już wierzącego człowieka, który był wierny, powiedział ci Ewangelię i drążył, męczył cię, chociaż Maciek nie lubi męczyć ludzi za bardzo, więc nie lubi się narzucać, ale wiem, że na pewno mu bardzo zależało. Zresztą troszkę pamiętam, że mówi Grabol się odezwał, Paweł coś tam, już nie pamiętam, czy to z twoim nawróceniem było, ale wiem, że o tym o tobie rozmawialiśmy.
Może po tej pierwszej wizycie.
Być może, tak. No i jeszcze Kościół, ludzi, którzy pomogli ci w zmianie życiowej tej przeprowadzce. Jesteś teraz szczęśliwym człowiekiem?
Tak. Właśnie tak naprawdę to teraz tak porównując to moje poprzednie, te 40 lat poprzedniego i te 4 nowego życia, to tą pierwszą część można w jednym zdaniu streścić. Taki pustka duchowa, niepokój, strach przed śmiercią, czy strach przed tym, co będzie jutro. A dzisiaj, mając perspektywę wieczności w niebie i te kilkadziesiąt, może jak Bóg da, lat, czy kilka, może kilkanaście, nie wiadomo, co będzie jutro, na ziemi, to no, jest w momencie nawrócenia nastąpiła taka ulga. Ulga uwolnienia od tych wszystkich myśli, które właśnie chyba po to Bóg człowiekowi daje, żeby
zawołać,
zrozumiał, że potrzebuje Boga.
Ta nadzieja musi być ukryta w Nim, nie w nas, bo jeśli to w nas, to za dobrze siebie znamy, żeby być pewnym czegokolwiek. A jeśli nadzieja jest położona w Bogu, wtedy, jak mówili z Rzymian, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Damian, bardzo fajna historia i historia z happy endem. Takie lubimy, chociaż nie zawsze są takie pisane. Moim Państwa gościem był dzisiaj Damian Grabski, przyjaciel mojego brata, przez to i mój przyjaciel oczywiście, a dla Państwa mam nadzieję przykład tego, że można odnaleźć Boga pomimo wielu trudności. Trzeba tylko chcieć. Trzeba chcieć poznawać Go choćby po trochu, ale zawsze ze szczerego serca. Dzięki, Damian.
Dziękuję.
Do widzenia Państwu, do następnego spotkania.
Myślisz, że jakoś to dobrze poszło? Myślę, że komuś pomoże?
Myślę, że tak.